witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka słów na temat występów Polek na Mistrzostwach Świata w siatkówce. Również krótkie podsumowanie występu Igi Świątek na turnieju w San Diego. No i później oczywiście piłka nożna, złota piłka, Liga Mistrzów, Liga Konferencji Europy w wykonaniu Lecha Poznań i na koniec oczywiście tradycyjnie Ekstraklasa. Rozpoczynamy od siatkówki. Zakończyły się już Mistrzostwa Świata Pań, które rozgrywane były w tym roku na parkietach w Holandii i w Polsce. Jeżeli chodzi o występy naszych pań, zakończyły one udział w imprezie na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Serbkami, ale trzeba przyznać, że były bardzo blisko sprawienia dużej sensacji i wygrania tego meczu.
Samo pojawienie się Polek w ćwierćfinale było bardzo dobrym wynikiem, no i równie dobry wynik, można powiedzieć, że był na samym boisku. Serbia co prawda wygrała 3-2, ale Polki mocno, wysoko postawiły poprzeczkę. Pierwszego seta wygrały 25-21, drugi set takim samym wynikiem zakończył się na korzyść Serbii, później Serbia wygrała 25-19. No i Polki uległy kolejno 24-26 i 16-14. Cóż, co do samego przebiegu spotkania, no to Polki właśnie grały bardzo dobrze, bardzo skutecznie walczyły z Serbkami. Te co prawda nie popełniały zbyt wielu błędów, natomiast kiedy takowe się zdarzały, no to Polki zaraz to wykorzystywały. Widać było mimo wszystko różnice w klas i jakości, jeśli chodzi o zawodniczki obu drużyn. Polki bardzo się starały. No w 16-14 w tiebreaku mogło wydarzyć się wszystko, tam przez pewien czas wydawało się, że to Polki przeciągną szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Tak się ostatecznie jednak nie stało. No i po zaciętym meczu, po ogromnej walce właśnie ostatecznie uległy 3-2, ale wydaje mi się, że to był bardzo dobry turniej w wykonaniu naszych reprezentantek. Szczególnie dobrze radziła sobie Magda Stysiak, jedna z najlepszych zawodniczek na tym turnieju i przez którą przechodziła większość akcji naszej reprezentacji. I to wydaje mi się, że w sporym stopniu dzięki niej znaleźliśmy się na tym etapie. No ale wyróżnić należy trzeba całą drużynę, bo właśnie jako drużyna zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze.
No i dodajmy tylko tak ze statystycznego punktu widzenia, że Polki osiągnęły najlepszy rezultat od 60 lat, ponieważ sumarycznie zostały sklasyfikowane na 7. miejscu na tych mistrzostwach, a więc ogromne gratulacje dla naszych pań. Jeszcze tak dla formalności dodajmy, że wspomniane Serbki obroniły tytuł mistrzyni świata w finale, pokonując Brazylijki 3-0, zaś w meczu o trzecie miejsce Włoszki takim samym stosunkiem wygrały ze Stanami Zjednoczonymi. No i przechodzimy do tenisa. Turniej WTA w San Diego, oczywiście z udziałem Igi Świątek. No i mamy bardzo dobre informacje, ponieważ Polka z kolejnym turniejowym zwycięstwem w swojej seniorskiej karierze.
W tym sezonie Iga Świątek wygrała już 8. finał. No i to jest także 64. zwycięstwo w tym roku dla Igi Świątek. Samo spotkanie było dość ciekawe. Pierwszy set wygrała Iga Świątek 6-3, tak naprawdę w tym secie doszło tylko do jednego przełamania, które właśnie wykorzystała Polka. W drugim secie było już znacznie ciekawiej, tam było znacznie więcej przełamań. No i tego seta wygrała Donna Vekić. Mieliśmy więc stan 1-1. No i w ostatnim, decydującym starciu Iga Świątek pokazała swoją klasę, wygrała 6-0, nie pozostawiając żadnych złudzeń rywalce. Vekić po meczu mówiła, że Iga Świątek grała tenis nie z tego świata, szczególnie chodziło właśnie o tą ostatnią partię wygraną 6-0. No i Iga Świątek wciąż jest liderką rankingu WTA. Pierwsze miejsce wydaje się, że jeszcze na długie tygodnie zostanie przez nią zachowane. Ma bowiem Polka ponad 10 tysięcy punktów w rankingu. Druga jest Tunazyjka Ons Jabeur, która ma 4,5 tysiąca tych punktów, a trzecia Estonka Anet Kontaveit niespełna 4 tysiące, dokładnie 3796 punktów. Także widać, że Polka rozgrywa sezon życia, osiąga niesamowite rezultaty. No i potrafi wychodzić z takiego kryzysu, no bo właśnie ten drugi set wygrany przez Vekić wydawał się takim momentem kryzysowym dla Igi, która bardzo szybko zażegnała sobie właśnie, zażegnała to niebezpieczeństwo, jakie mogło wynikać z rozpędzonej rywalki. No i kolejnego seta wygrała już 6-0. Także jeszcze raz, 8 wygrany finał Igi Świątek, 64 zwycięstwa i na tym prawdopodobnie się nie skończy.
A my na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy o nagrodach, które rozdano przy okazji Złotej Piłki. Poznaliśmy już nazwisko zawodnika, który otrzyma złotą piłkę za rok 2022. Wydaje się, że zaskoczenia nie ma, ponieważ pierwsze miejsce w tym plebiscycie zajął zawodnik Realu Madryt i reprezentacji Francji, czyli Karim Benzema.
Benzema był bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem ostatniego sezonu. To właśnie on z Realem Madryt sięgnął po Ligę Mistrzów, po zwycięstwo w La Liga, ale także został królem strzelców jednych i drugich rozgrywek. To też Francuz został piłkarzem roku UEFA, także wydaje się, nikt nie miał wątpliwości co do tego, że Benzema właśnie sięgnie po złotą piłkę. Natomiast ciekawe jest podium całego tego zestawienia, ponieważ drugi jest Sadio Mane z Liverpoolu, a trzeci Kevin De Bruyne z Manchesteru City. Tuż za podium na czwartym miejscu Robert Lewandowski, a pamiętamy, jaki sezon miał za sobą, ma za sobą Robert Lewandowski. który właśnie jeszcze w Bayernie i Monachium można powiedzieć, że święcił sukcesy. No i właśnie, Robert na czwartym miejscu, w pierwszej dziesiątce jeszcze znalazły się takie nazwiska jak Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, ósmy Vinicius Junior, dziewiąty Luka Modric i dziesiąty Erling Haaland. Ciekawe jest to, że właśnie Vinicius Junior z Realu Madryt jest dopiero na ósmym miejscu, podczas gdy za sobą ma taki sezon, w którym strzelił 20 goli, zanotował 20 asyst, do tego dołożył właśnie wygraną Ligę Mistrzów, tam przecież w finale zdobył bramkę. Poza Ligą Mistrzów oczywiście wspomniana La Liga. No i zaskakujące jest właśnie to miejsce ósme Viniciusa Juniora, tym bardziej, że Kevin De Bruyne czy Sadio Mane mieli zdecydowanie słabsze liczby od Brazylijczyka, ale też no, drużynowo radzili sobie gorzej.
Z drugiej strony mamy też koniec pewnej epoki, bo próżno szukać w pierwszej dziesiątce stałych bywalców tych plebiscytów, czyli Lionela Messiego oraz Cristiano Ronaldo, co nas szczególnie nie dziwi, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie 12 miesięcy, zarówno w przypadku Argentyńczyka oraz Portugalczyka, z tym, że Messi, no można powiedzieć, dopiero w ostatnich tygodniach tak naprawdę zaczyna przypominać siebie z poprzednich lat, natomiast Ronaldo to jest raczej taka tendencja spadkowa. Jeżeli chodzi o nagrody pozostałe, w przypadku plebiscytu France Football mamy oprócz złotej piłki złotą piłkę kobiet, którą otrzymała zawodniczka Barcelony Alexia Putellas. Nagrodę imienia Lwa Jaszyna dostał bramkarz Realu Thibaut Courtois. Nagrodę imienia Raymonda Kopaszewskiego, czyli dla najlepszego młodego zawodnika, otrzymał gracz Barcelony Gavi. Robert Lewandowski dostał nagrodę imienia Gerda Millera dla najlepszego strzelca. Przypomnijmy, że Polak zdobył aż 57 goli w ostatnim roku. Nagrodę imienia Sokratesa otrzymał Sadio Mane, Senegalczyk, który obecnie gra w Bayernie Monachium, a drużynym roku, co ciekawe, nie został triumfator Ligi Mistrzów Real Madryt, zaś został nią Manchester City.
No właśnie, Manchester City zakończył ten plebiscyt na pierwszym miejscu, drugi był Liverpool, a dopiero na trzecim miejscu znalazł się Real Madryt, który sięgnął tak naprawdę po wszystko, co miał do sięgnięcia.
Po drodze pokonując Liverpool i Manchester City.
Tak jest. No i właśnie ciekawe jest to, co kieruje ludźmi wybierającymi te zespoły, bo i Manchester City nie grał tak skutecznie jak Real Madryt. Może równie efektownie, może bardziej widowiskowo momentami, natomiast te drużyny na Realu prezentowała się w poprzednim sezonie wyśmienicie. No, nikogo nie zaskakiwało tak naprawdę to, że doszli do finału, chociaż początek sezonu mieli dość ciężki, ale później jak ta maszyna się rozkręciła, to tak naprawdę nikt nie był w stanie im się przeciwstawić, tym bardziej właśnie z Karimem Benzemą na czele, czy z Viniciusem na skrzydle. Może jeszcze co do tych nagród, słówko o nagrodzie imienia Sokratesa, o co z tym chodzi. Sadio Mane został laureatem, wygrał ten plebiscyt. Jest to nagroda dla piłkarza, który działa najbardziej charytatywnie, można tak powiedzieć. Sadio Mane to z pochodzenia Senegalczyk i to jest piłkarz, który nie sępi grosze, że tak powiem, ponieważ w swojej ojczyźnie funduje czy szpitale, czy szkoły, także z tego powodu, że Senegalczyk tak wspiera ludzi na całym świecie, ale przede wszystkim w swoim kraju, został właśnie nagrodzony nagrodą imienia Sokratesa.
No i po emocjach związanych z wynikami złotej piłki przechodzimy do Ligi Mistrzów, bo za nami już czwarta kolejka fazy grupowej. No i rozpoczynamy od grupy A. Tam bardzo dużo goli w dwóch spotkaniach. Napoli wygrało po raz drugi z Ajaxem Amsterdam, tym razem 4-2, zaś Liverpool rozbił na wyjeździe Rangersów aż 7-1.
No i Napoli zwycięstwem z Ajaxem zapewniło sobie awans do 1/16 Ligi Mistrzów. Tutaj w tym spotkaniu szczególnie w pamięć może zapaść piękna asysta Piotra Zielińskiego, który obsłużył Lozano przy jednym z goli. Przy pierwszym golu tak naprawdę, który został strzelony już w czwartej minucie. Napoli grało bardzo, bardzo pięknie jak przez cały sezon w tej edycji Ligi Mistrzów. No i ostatecznie zasłużenie wygrało 4-2. Natomiast co do Liverpoolu, tam bardzo ciekawy popis dał Mohamed Salah, który wszedł na boisko w 68 minucie. No i niedługo po tym strzelił hat-tricka, który jest najszybszym hat-trickiem w historii Ligi Mistrzów. 3 bramki bowiem zdobył Salah w 6 minut i 12 sekund.
W grupie B dużym zaskoczeniem jest fakt, że awans zapewnił sobie już klub Brisz, który tym razem zremisował na wyjeździe z Atletico Madryt 0-0, zaś w drugim spotkaniu Bayer Leverkusen przegrał na własnym stadionie z FC Porto 0-3.
No i klub z Brugi już po 4 spotkaniach wciąż nie stracił ani jednego gola w tej edycji Ligi Mistrzów i po raz pierwszy w swojej historii awansował do 1-16. No, piłkarze, Mignolet po tym spotkaniu powiedział coś ciekawego, że oni wiedzieli, że to będzie bardzo dobry sezon w ich wykonaniu, ale nie spodziewali się aż tyle, natomiast zapewniają, że to nie jest koniec tego, co chcieli osiągnąć, będą walczyć właśnie dalej w tej edycji Ligi Mistrzów. Natomiast co do spotkania Bayeru Leverkusen z Porto, to bardzo ciekawy występ Diogo Costy, czyli bramkarza FC Porto, który obronił rzut karny i zanotował asystę przy jednym z goli, co jest jakby pierwszym takim wydarzeniem w historii Ligi Mistrzów.
W grupie C bardzo mocno skomplikowała się sytuacja Barcelony, ponieważ Duma Katalonii zremisowała u siebie z Interem Mediolan 3-3, 2 gole Roberta Lewandowskiego, natomiast Bayern Monachium już z pewnym awansem po zwycięstwie w Pilznie z Wiktorią 4-2.
Bayern Monachium to spotkanie musiał wygrać, no i tak też się stało. Po pierwszej połowie prowadził już 4-0, mecz ostatecznie zakończył się 2-4, ponieważ Bayern już w drugiej odsłonie nieco spowolnił tempo. Natomiast co do Barcelony, właśnie sytuacja została skomplikowana, ale Robert Lewandowski nieco ją uratował, ponieważ na dobrą sprawę Duma Katalonii w doliczonym czasie gry strzeliła na 3-3. Dla Lewandowskiego Lewandowski dobił do granicy 90 goli w historii Ligi Mistrzów, zrobił to w 110 meczach. W 109 spotkaniach zrobił to Leo Messi, a Cristiano Ronaldo w 123.
Przechodzimy do grupy D. Tam Tottenham rywalizował z Eintrachtem Frankfurt, no i wygrał choć nie bez problemu to spotkanie 3-2. Natomiast w drugim meczu kolejna porażka Sportingu Lizbona, który uległ na własnym stadionie Olympique Marsylia 0-2.
No i w tej grupie nie jesteśmy pewni co do tego, kto awansuje dalej. Po 4 spotkaniach mamy bardzo ciekawą sytuację w tabeli grupy D. Tottenham co prawda jest na czele z 7 punktami, ale tuż za nim są 2 zespoły, które mają po 6 punktów. Są to kolejno Marsylia i Sporting, a z 4 punktami jest Eintracht Frankfurt, więc tutaj awans jest sprawą otwartą.
Równie skomplikowana sprawa jest w grupie E, gdzie w 4. kolejce Dynamo Zagrzeb zremisowało z Red Bullem Salzburg 1-1, natomiast Chelsea po raz kolejny wygrała z AC Milan, tym razem na San Siro 2-0.
Dynamo Zagrzeb początek Ligi Mistrzów miał bardzo dobry, ponieważ pierwszy mecz wygrali, natomiast później przydarzyły się 2 porażki, no i teraz zespół z Chorwacji musi się nieco ratować. To się, można powiedzieć, że udało w meczu z Salzburgiem zremisowanym 1-1. Natomiast ratować się musi także AC Milan, który jest w nieciekawej sytuacji, ma także 4 punkty, czyli tyle samo co Dynamo. No i na ten moment będzie grał jedynie w Lidze Europy, a na pewno mistrzowie Włoch liczą na coś więcej.
W grupie F bardzo blisko sprawienia dużej niespodzianki był Szachtar Donieck, grający w Warszawie zespół z Ukrainy, rywalizował z Realem Madryt i zremisował dość nieszczęśliwie 1-1, natomiast Celtic Glasgow u siebie przegrał z Lipskiem 0-2.
Co do Realu Madryt, to jest to zespół, który zapewnił sobie udział w 1/16 Ligi Mistrzów. Właśnie Lipsk dzięki wygranej z Celticiem przesunął się na 2 miejsce w tabeli, no i jest z 6 punktami, ma jedno oczko przewagi nad 3. Szachtarem. Tutaj zespół ukraiński walczy cały czas o awans, bardzo dobrze sobie radzi w tej edycji Ligi Mistrzów, natomiast brakuje pewnej takiej konsekwencji w obronie, może lepszego zagęszczenia pola, no ale na 2 mecze przed końcem fazy grupowej wciąż ich awans jest sprawą otwartą.
2 remisy padły w meczach w grupie G. Najpierw Kopenhaga bezbramkowo zremisowała z Manchesterem City i podział punktów, wynik 1-1 w Dortmundzie, gdzie Borussia rywalizowała z Sevillą.
No i Manchester City jest kolejnym z zespołów, które awansowały do 1/16 Ligi Mistrzów. Bardzo blisko osiągnięcia tego rezultatu jest Borussia Dortmund, która jest na drugim miejscu i ma 7 punktów. Natomiast trzecia Sevilla i czwarta Kopenhaga mają po 2 oczka. No i wydaje się, że te zespoły będą bić się o awans do Ligi Europy.
No jeszcze dodajmy, że w meczu z przeciwko City bardzo dobry występ Kamila Grabary, który obronił m.in. rzut karny. W grupie H Maccabi Haifa sprawiła dużą niespodziankę, pokonując przed własną publicznością Juventus 2-0, natomiast w drugim spotkaniu podział punktów w starciu PSG z Benficą Lizbona.
W pierwszym spotkaniu, czyli meczu Maccabi z Juventusem, doszło do pewnych kontrowersji. Tam kibice mieli za złe sędziemu m.in. nieodgwizdania rzutu karnego, który według nich i według wielu obserwatorów należał się na rzecz Juventusu. Co prawda włoski zespół przegrał 2-0 i tym samym mocno skomplikował sobie sytuację w tabeli, no ale widać, że to jest jakby przedstawienie formy tego zespołu w tym sezonie, bo zarówno w Lidze Mistrzów, jak i we włoskiej lidze nie idzie im najlepiej.
No i jeszcze szybciutko Liga Konferencji Europy, za nami również czwarta kolejka tych rozgrywek. Nas najbardziej interesowała grupa C, gdzie swoje mecze rozgrywa Lech Poznań. Tym razem Kolejosz zagrał na wyjeździe z HPL-em Berszewa, no i padł tam wynik 1-1.
Najpierw po takim nieciekawym zachowaniu Joela Pereiry to gospodarze otrzymali rzut karny. Tomer Hemet go wykorzystał w 9 minucie. Tuż przed przerwą wyrównał Filip Szymczak, który zdobył bramkę w 44 minucie. Lech co prawda jest w lepszej sytuacji dzięki temu remisowi, choć no, ma jedynie 2 oczka przewagi na 2 mecze przed końcem fazy grupowej, także tutaj także awans jest sprawą otwartą. Niemniej wydaje się, że mecze z Villarreal i Austrią Wiedeń to są spotkania, w których Lech powinien osiągnąć lepszy rezultat niż ich ostatni rywale.
Nam została jeszcze do umówienia Ekstraklasa, ale o niej powiemy za kilka minut.
Pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en qué podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya, los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Za nami 13 już kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Rozpoczęliśmy te zmagania na stadionie w Kielcach w piątek, gdzie Korona podejmowała Stal Mielec. No i Stal, można powiedzieć, po takim okresie słabszych spotkań chyba wraca na właściwe tory, ponieważ Mielczanie wygrali 2-0.
Jest to już 7 zwycięstwo Stali Mielec w bieżącym sezonie. Mecz został rozstrzygnięty jeszcze przed przerwą. W 5 minucie najpierw wynik otworzył Mateusz Matras, a tuż przed zmianą stron Said Hamulić pięknym strzałem pokonał bramkarza. No i właśnie Stal Mielec dzięki temu jest na 6 miejscu w tabeli Ekstraklasy. Jest to bardzo ciekawe, patrząc na to, jak sobie radził ten zespół w poprzednim sezonie. Widać teraz znacznie lepsze zgranie i większe obycie w Ekstraklasie przyniosło efekty.
Kolejne spotkanie rozegrane jeszcze w piątek to były derby Mazowsza pomiędzy Wisłą Płock a Legią Warszawa. Mecz na szczycie, można powiedzieć, bo zmierzyły się dwa zespoły będące w czubie ligowej tabeli. No i lepsi okazali się Nafciarze, którzy zwyciężyli w tym meczu 2-1.
Dzięki zwycięstwu Wisła Płock przegoniła Legię Warszawa w tabeli. Znajduje się na drugim miejscu. Oba zespoły mają po 24 punkty, ale tutaj sam mecz, jak i sytuacja w tabeli, właśnie była na korzyść Wisły Płock, to ona radziła sobie lepiej z warszawską Legią. Mecz był bardzo ciekawy, wynik otworzył Lewandowski w 56 minucie, drugą bramkę dla Wisły Płock zdobył Sekulski, a w międzyczasie jeszcze Josue w 62 minucie pokonał bramkarza z rzutu karnego. No i tutaj chyba najbardziej zapamiętana będzie zachowanie Josue po samym spotkaniu, kiedy to Sekulski chciał podejść do zawodnika, znaczy chciał podejść, podszedł do Josue, chciał mu podziękować za ten mecz. Josue zupełnie zignorował wyciągniętą dłoń, machnął jakąś tam ręką, poszedł w swoim kierunku. No nie tak powinien zachowywać się kapitan swojej drużyny.
No i również duże zastrzeżenia do postawy swoich piłkarzy mogą mieć kibice Śląska Wrocław, gdyż Śląsk przegrał z Radomiakiem 0-2, ale najgorsze było to, że kończyli mecz w 8-osobowym składzie po 3 czerwonych kartkach.
Tak jest, Śląsk Wrocław, 3 piłkarzy zostało ukaranych czerwonymi kartkami. Ostatni raz takie coś w Ekstraklasie wydarzyło się ponad 5 lat temu, dokładnie 5 marca 2017 roku. Wtedy to Lech Poznań grał z Lechią Gdańsk, kolej już wygrał 1-0. A Lechia także grała właśnie w osłabieniu w 8 zawodników, bo w 76, 77 i 78 minucie 3 piłkarzy było ukaranych czerwonymi kartkami. No właśnie, w tym spotkaniu widać Śląsk Wrocław po ostatnim wysokim zwycięstwie z Górnikiem Zabrze, no teraz prezentował się znacznie gorzej i trafił na, wydaje się, mocniejszego rywala, no i właśnie przegrał 2-0.
Do starcia zespołu z dołu tabeli z liderem doszło w Gdańsku. Niespodzianki nie było, Raków wygrywa w tym spotkaniu 3-0.
No fatalna w tym meczu była Lechia Gdańsk, 7-19 do 19 strzałów na korzyść Rakowa. Jeśli chodzi o strzały celne, to 2-11 właśnie na rzecz drużyny Marka Papszuna. No i wydaje się, że Raków Częstochowa walczy po raz kolejny o Mistrzostwo Polski. No i tylko ten zespół może sam sobie zaszkodzić chyba w tej walce.
Cenna wygrana Warty Poznań. Tym razem Zieloni podejmowali na własnym stadionie Jagiellonia Białystok i zwyciężyli 2-0.
Jest to pierwsza domowa wygrana Warty Poznań. No i trzeba przyznać, że zasłużona wygrana. Co ciekawe, gol Warty po rzucie rożnym. Jeden z goli właśnie tak opadł po rzucie rożnym, a to oznacza, że już tylko Lechia w tym sezonie Ekstraklasy nie strzeliła bramki po stałym fragmencie gry. No wykluczamy przy tej statystyce rzuty karne, bo chociażby Flavio Paiszo zdobył ostatnią gola z rzutu karnego właśnie dla Lechii.
Kolejne spotkanie to był mecz w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmowała będącego w słabej formie jesienią Piasta Gliwice. No i zakończyło się, myślę, takim rozczarowującym remisem dla Portowców 1-1.
Rozczarowującym tym bardziej, że przewaga Pogoni była widoczna. Przez całe spotkanie to właśnie drużyna ze Szczecina lepiej operowała w piłką, częściej się przy niej utrzymywała. No stosunek posiadania piłki to jest 62-38% na rzecz właśnie Portowców. Tym bardziej wynik dla nich rozczarowujący. No a Piast może się ucieszyć, bo zdobył kolejny cenny punkt. Patrząc na tabelę, to cenny w kontekście utrzymania, ponieważ Piast jest na 15 miejscu i ma tyle samo punktów, czyli 12 co 16 Korona Kielce.
Tylko jeden punkt zdobyła Miedź Legnica w starciu krakowym. Mówię tylko, ponieważ Beniaminek rozpaczliwie również potrzebuje punktów do utrzymania. To był pierwszy mecz Legniczan już bez Wojciecha Łobodzińskiego na ławce trenerskiej.
No i kolejny mecz, w którym Miedź Legnica traci bramkę. Jeszcze nie było takiego spotkania w tym sezonie, kiedy to właśnie Legniczanie nie stracili goli. W sumie w 12 spotkaniach 22 stracone gole.
Kolejne spotkanie to było starcie Beniaminka Widzewa Łódź z Zagłębiem Lubin. No i Widzew, bardzo dobrze prezentujący się w ostatnich tygodniach, zwyciężył bardzo pewnie 3-0.
Zespół z Łodzi niezwykle zaskakując sobie radzi w tym sezonie. Bardzo dobrze rozpoczął te rozgrywki i bardzo dobrze radzi sobie na ich niemalże półmetku. 3-0 to przekonujący wynik. No i dyspozycja właśnie Widzewa jest bardzo przekonująca. Gole strzelali chociażby Kreuzinger czy Ernest Terpiłowski oraz Marek Hanuszek.
Bardzo ładna zresztą bramka Hanuszka, dodajmy, strzałem w okienko zdobyta. No i na zakończenie tej kolejki starcie w Zabrzu, gdzie Górnik grał z Lechem. Kolejorz zwycięża 2-1.
Tutaj głównym bohaterem Mikael Iszak, który zdobył 2 gole dla poznańskiej drużyny, natomiast dla Górnika Zabrze strzelał Szymon Włodarczyk.
Dodajmy, że druga bramka Iszaka z rzutu karnego zdobyta po długiej wizycie sędziego frankowskiego przy wozie VAR. Ostatecznie podyktowany został rzut karny. No i przechodzimy do tabeli. Szybki rzut oka na zestawienie ligowe. Na prowadzeniu Raków Częstochowa 29 punktów, dalej Wisła Płock i Legia Warszawa po 24 punkty. Na czwartym miejscu Widzew Łódź 23 punkty. W strefie spadkowej obecnie Korona Kielce, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sporty. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.